Ciepło przyszłości to seria, w której przyglądamy się transformacji polskiego ciepłownictwa. Z naszymi gośćmi sprawdzamy, jakie są jej kierunki i perspektywy. Omawiamy wyzwania dotyczące dekarbonizacji i digitalizacji sektora, a także dywersyfikacji źródeł ciepła. Przyglądamy się różnym technologiom oraz działaniom administracji i firm ciepłowniczych. Nazywam się Dominik Brodacki i zapraszam na podcast Ciepło przyszłości, którego partnerem jest Fortum Power & Heat Polska. Z Beatą Kurdelską, prezeską szczecińskiej energetyki cieplnej z grupy E.ON, rozmawiam o tym, czym jest digitalizacja ciepłownictwa oraz jak ją wykorzystać w procesie jego elektryfikacji i dekarbonizacji. Pani prezes, gdzie w ogóle w procesie transformacji ciepłownictwa ulokowana jest cyfryzacja i po co w ogóle cyfryzować ciepłownictwo?
Z cyfryzacją w ciepłownictwie jest tak jak w ogóle z cyfryzacją w życiu, bo ta cyfryzacja co do zasady ułatwia nam prowadzenie naszego biznesu. Ta cyfryzacja może być użyta w całym łańcuchu, który obejmuje proces ciepłownictwa, czyli od produkcji poprzez dystrybucję ciepła, aż do zarządzania popytem po stronie jego klientów. W ogóle trzeba byłoby powiedzieć dzisiaj, że ta digitalizacja pozwala na odejście tylko od ciepłownictwa i przełamanie tej granicy między ciepłownictwem a ogrzewnictwem, czyli tym, co się dzieje między sieciami ciepłowniczymi, urządzeniami ciepłowniczymi, a tym, co się dzieje już w mieszkaniach u naszych klientów. Zdarzyło mi się już kiedyś w mojej historii, jak rozważaliśmy oferty dla klientów, co by było, gdyby można było dostosowywać komfort cieplny naszych klientów nie tylko do budynków, ale do mieszkań, a właściwie nawet do pojedynczych pomieszczeń. Któryś z ciepłowników mi powiedział, no ale to już nie jest ciepłownictwo, to jest ogrzewnictwo. No właśnie digitalizacja pozwala nam przełamać te bariery i wydłużyć ten łańcuch wartości i pójść do klientów w mieszkaniach z naszą ofertą.
A w odniesieniu do ciepłownictwa systemowego, jeżeli mówimy o miejskiej sieci, czy tutaj ona też znajduje swoją przestrzeń do tego, żeby w jakiś sposób usprawnić pewne procesy, zoptymalizować je?
Tutaj pan powiedział kluczowe słowo. Digitalizacja pozwala optymalizować naszą działalność. I co to oznacza? Akurat szczeciński system ciepłowniczy to jest chyba najbardziej skomplikowany system w Polsce, dlatego że na ten system pracuje 7 źródeł ciepła, których właścicielami są 4 podmioty. No i jak wyprodukować to ciepło, przesłać je jedną siecią do klientów, których nie interesuje, kto produkuje to ciepło. Oni chcą je po prostu mieć. A my, biorąc pod uwagę, że jesteśmy branżą koncesjonowaną, taryfikowaną, to musimy to ciepło dosłać do naszych klientów na jak najkorzystniejszych warunkach, tak żeby było to korzystne dla nas. No to w związku z tym musimy odpowiednio zarządzić produkcją tych źródeł, jeżeli chodzi o ich możliwości techniczne, w ogóle produkowania na tych źródłach, ich sprawność, możliwości przesyłowe systemu musimy uwzględnić i na samym końcu zapotrzebowanie klientów w zależności od temperatury, w zależności od ustawień ich urządzeń. I tutaj wszędzie ta digitalizacja może nam pomóc, bo może nam pomóc odpowiednio wiele zmiennych połączyć i podjąć odpowiednie decyzje, które źródło włączyć, które wyłączyć, jakie wielkości brać z którego ze źródeł, jak połączyć technikę z ekonomią, tak żeby to ciepło po cenie akceptowalnej dla klienta do niego bezpiecznie dopłynęło.
Czyli pewnego rodzaju przewidywanie zdarzeń, za które normalnie musiałby odpowiadać człowiek, a ponieważ tych zdarzeń jest tak dużo, że mogłoby to być nieefektywne, jeśli w ogóle możliwe, no to tutaj jest ta przestrzeń dla cyfryzacji, ale także automatyzacja działania systemu?
Tak, automatyzacja i dzisiaj na to, żeby ten system prawidłowo pracował, pracuje bardzo wielu ludzi. I to jest ta kwestia optymalizacji, że dzisiaj ci ludzie mogliby zająć się projektowaniem tego, jak to ciepłownictwo mogłoby wyglądać w przyszłości, zamiast wykonywać tę codzienną pracę, codzienne obliczenia, porównanie wielu zmiennych. Poza tym już dzisiaj mamy te systemy, które można powiedzieć uczą się, wyciągają wnioski z przeszłości i pozwalają nam dobrze planować, więc te decyzje będą coraz bardziej trafne. To jest takie trochę porównanie, kiedyś nie bardzo wierzyliśmy w to, że automatyka w samochodzie podpowie nam jak najszybciej dojechać w określone miejsce. Jeszcze parę lat temu śmialiśmy się z tego, że ktoś pojechał gdzieś w las albo trafił nad jakąś przepaść samochodem, bo słuchał się tego samochodu. Dzisiaj już się to nie zdarza. Kiedyś tak samo będzie w ciepłownictwie, że ta praca dyspozytorska będzie rzeczywiście polegała na tym, żeby patrzeć, czy te, co nam podpowiadają urządzenia, co nam ta digitalizacja daje, czy tam nie wkradł się jakiś błąd, a ta osoba nie będzie musiała, albo nawet wiele osób nie będzie musiało analizować danych i samemu podejmować te decyzje. Ta przyszłość jest przed nami, myślę.
To zapytam trochę przekornie, czy jest możliwa transformacja ciepłownictwa, jego dekarbonizacja, dywersyfikacja źródeł ciepła właśnie bez digitalizacji?
Absolutnie nie, dlatego że ta digitalizacja, to pan powiedział w pierwszej wypowiedzi, służy głównie optymalizacji, a więc temu, żeby tej energii potrzeba było jak najmniej. Akurat jako Szczecińska Energetyka Cieplna i część ogromnego koncernu patrzymy na to, żeby tej energii rzeczywiście nie marnować. Sobie ukutnuliśmy takie powiedzenie, że najlepsza energia to jest ta, która w ogóle nie została wyprodukowana. My jeszcze mówimy, że to jest ta, która została dobrze wykorzystana. I to dobre wykorzystanie jest możliwe dzięki digitalizacji. Bardzo sobie cenimy coś, co nazywamy zarządzaniem popytem. I to zarządzanie popytem po stronie klientów, czyli możliwość ustawienia przez klienta parametrów, które by mu odpowiadały, tu już mamy pierwszy element digitalizacji, pomoże nam ustawić zapotrzebowanie we wszystkich punktach sieci. Jeżeli obsługujemy kilka tysięcy budynków w mieście, no to już wiemy, ile zmiennych powinniśmy uwzględnić. Tyle ciepła powinniśmy mieć na wyjściu z systemu, w związku z tym musimy zaplanować dobrze to, jak to ciepło przespać i jak to ciepło wyprodukować. Jeżeli dobrze zaplanujemy zapotrzebowanie naszych klientów, to mniej energii wyprodukujemy i mniej energii też utracimy, no bo przecież przesył systemem ciepłowniczym to są straty ciepła też.
Nie tylko podaż, ale także popyt. Co w tym procesie jest takim momentem docelowym? To znaczy, czy my dążymy do tego, żeby mieć całkowicie zautomatyzowany system produkcji i dystrybucji ciepła w, powiedzmy, w perspektywie 2050 roku, czy też raczej nie jest to możliwe i niekoniecznie pożądane?
Na temat możliwości jest mi się ciężko wypowiedzieć, ale na temat tego, czy byśmy chcieli, to ja myślę, że z pewnością byśmy chcieli. No, jeszcze raz powiem, my jesteśmy częścią dużego koncernu energetycznego. Na 15 rynkach w Europie testujemy różnego rodzaju rozwiązania. I dzisiaj też mamy przyjemność wdrażać je w Polsce. Akurat Szczecin jest bardzo dobrym miejscem jako duża sieć ciepłownicza i tak jak już mówiłam, o pewnym stopniu skomplikowania. Wdrażamy tam rozwiązania związane z digitalizacją, a także pozwalające zoptymalizować parametry sieci. Mamy pierwsze zastosowania między innymi sieci niskoparametrowych w Szczecinie i wdrażamy tam takie niezwykle ciekawe akurat rozwiązanie, jakim jest Ektogrid w Szczecinie, czyli taka możliwość wykorzystania ciepła niskoparametrowego i jego odpowiedniej wymiany między budynkami wtedy, kiedy jest to zapotrzebowanie. I tam akurat wykorzystujemy te rozwiązania digitalizacyjne, no bo w chmurze zebrane dane pozwalają nam odpowiednio prognozować i odpowiadać na zapotrzebowanie budynków, które są w zamkniętym systemie i które wymieniają ciepło. To jest takie korzystanie trochę z nierównoczystości zapotrzebowania klientów. I w odpowiednim czasie to ciepło dla klientów, którzy potrzebują ciepła, są podnoszone parametry, a dla tych klientów, którzy z kolei potrzebują chłodu, te parametry są obniżane. I mamy nadzieję, że te sieci ciepłownicze w przyszłości będą tak wyglądały, bo rozmawiamy też o barierach dla wykorzystania digitalizacji, dla wykorzystania sieci niskoparametrowych i zawsze mówimy, no właśnie, klienci dzisiaj obsługiwani są z sieci wysokoparametrowych, to będzie wymagało dużych nakładów po stronie naszej i po stronie klientów, no i generalnie musimy tych klientów do tego przekonać. A czym my ich możemy przekonać? Właśnie tym, że będziemy mieli dla nich ofertę zgodną z ich potrzebami i po drugie, że ta oferta będzie dla nich osiągalna cenowo.
Czy i na ile to podnosi koszty rozwoju i utrzymania systemu oraz w końcu finalnej ceny ciepła? Czy to nie jest tak, że no oczywiście musimy digitalizować ciepłownictwo, no bo ono jest warunkiem sine qua non w ogóle transformacji, no ale koniec końców ten koszt jest przerzucany na odbiorców ciepła?
To jest rzeczywiście chyba największe wyzwanie, dlatego że ta digitalizacja ciepłownictwa wymaga nakładów. Nakładów i kosztów, które rzeczywiście co do zasady powinny być przenoszone w taryfach na naszych klientów. Ale te nakłady powodują też pewnego rodzaju oszczędności. W związku z tym te oszczędności z kolei też są przenoszone na klientów. Taką trochę trudnością w całym tym procesie i przy podejmowaniu decyzji jest, kto jest beneficjentem z oszczędności. Bo bardzo oczywistym beneficjentem jest klient, ale chcielibyśmy też znaleźć miejsce dlatego, żeby przedsiębiorstwo ciepłownicze było tym oczywistym beneficjentem także. Dzisiaj te regulacje, które są w ciepłownictwie, nie do końca dają szansę na to, żebyśmy podejmowali te decyzje, będąc pewnymi, że te oszczędności rzeczywiście będą także po stronie przedsiębiorstw ciepłowniczych, a nie tylko przekładane bezpośrednio na ceny dla klientów, bo to jest po prostu inwestycja.
Zatrzymajmy się na chwilę przy tym wątku regulacji. Co musiałoby się zmienić w polskich, albo niekoniecznie polskich przepisach, żeby w jakiś sposób usprawnić proces cyfryzowania systemów ciepłowniczych? Czy też mówimy na przykład tylko o systemach wsparcia, powiedzmy dla kogeneracji, żeby one mogły też obejmować rozwiązania w tym zakresie? Czy mówimy o jakichś transferach, dopłatach dla samorządów, czy na przykład kluczem jest polityka taryfowa?
Polityka taryfowa w ciepłownictwie wymaga, myślę, że nowego spojrzenia, ale to jest temat, który właśnie zaczyna być dyskutowany w związku z potrzebą dekarbonizacji branży. Mamy to szczęście, że w tej chwili pojawiają się fundusze, które są także skierowane na digitalizację. Jeżeli chodzi o digitalizację, no to nawet udało nam się w tej chwili złożyć wnioski o dofinansowania dla sieci ciepłowniczych i czekamy na ich rozpatrzenie i słyszymy, że otwierają się nowe perspektywy także na pieniądze, które można byłoby pozyskać w tym celu. Głównym warunkiem dla pozyskania tych środków jest uzyskanie efektów i ten efekt powinien być zarówno środowiskowy, jak i finansowy. No i tu znowu wracamy troszkę do polityki taryfowej. Wydaje się, że system kształtowania taryf powinien doceniać tych, którzy rzeczywiście chcą inwestować i chcą poprawiać zarówno warunki życia ludzi w miastach, jak i poprawiać efektywność ekonomiczną, czyli te ceny dla klientów. Musimy się trochę lepiej dzielić między przedsiębiorstwami ciepłowniczymi a klientami wypracowanymi zyskami z zainwestowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne pieniędzy.
Kto jest tak naprawdę zaangażowany w cyfryzację ciepłownictwa? No bo dużo mówi się w kontekście transformacji o łączeniu sektorów energii elektrycznej oraz ciepła, a jak pani słucham, to mam wrażenie, że tu jeszcze pojawia się trzeci aktor, to znaczy dostawcy usług cyfrowych. Czy tak jest w praktyce? To znaczy, czy podmioty, które na co dzień nie angażują się w sektor ciepłowniczy, są poniekąd włączane w jego funkcjonowanie, w jego rozwój? I jak ta współpraca wygląda w praktyce? Czy też nie? Czy też właśnie firmy ciepłownicze z kolei muszą rozbudowywać swoje kompetencje w tym zakresie?
Dostawcy usług cyfrowych są naturalnym partnerem, dlatego że mają w tym, można powiedzieć, największy interes, sprzedają swoje produkty, ale też, co ważne, bardzo często wyprzedzają branżę, bo mają te oferty gotowe. Ale jeżeli chodzi o głównych aktorów na tej scenie w digitalizacji ciepłownictwa, no to nie ma co ukrywać, że są i powinny to być przedsiębiorstwa ciepłownicze, takie jak Szczecińska Energetyka Cieplna. To jest nasza rola. Można powiedzieć, że drugim aktorem to są nasi klienci, którzy wiedzą i chcą coś zrobić, bo klienci są bardzo nastawieni na poszukiwanie przede wszystkim oszczędności, ale teraz też są coraz bardziej świadomi, jeżeli chodzi o środowisko i chcieliby uczestniczyć też w poprawie warunków życia w miastach, bo ciepłownictwo jest rzeczywiście biznesem i branżą miejską. No i dodatkowa jeszcze rzecz to są prezydenci miast, burmistrzowie. Zaopatrzenie w ciepło jest obowiązkiem własnym gminy i firmy ciepłownicze realizują zaopatrzenie w ciepło w imieniu władz miast i gmin. I wiadomo, że jeżeli chodzi o jakość życia mieszkańców, no to ci burmistrzowie, ci prezydenci, ci wójtowie powinni zapewnić jak najlepsze warunki. Nie ma co ukrywać, że digitalizacja ciepłownictwa i w ogóle zmiany w ciepłownictwie nie powinno odbywać się bez branży, bez przedsiębiorstw ciepłowniczych i to po naszej stronie powinno być zbudowanie oferty dla klientów, dla gmin. Co robimy? Na tym polega nasza codzienna praca. Nasza codzienna praca to dzisiaj nie jest po prostu wyprodukować, przesłać i sprzedać ciepło, ale zrobić ofertę dla klienta taką, żeby ten klient kupił tego ciepła tyle, ile jest mu naprawdę potrzeba. I my z naszymi klientami dzisiaj planujemy między innymi nasze bilanse sprzedaży ciepła i bilanse mocy, biorąc pod uwagę te oszczędności i my chcemy też podpowiadać naszym klientom, jak te oszczędności robić. I to też jest jakby ten element digitalizacji, bo na rozwiązaniach tych zdigitalizowanych, być może też kupionych od producentów tych urządzeń, chcielibyśmy budować takie oferty dla klientów, które rzeczywiście pomogą im sterować i energią u siebie w budynkach, ale także tym, co mają w portfelach.
Docelowo systemy ciepłownicze będą oparte przede wszystkim o odnawialne źródła energii, których praca jest niestabilna. To mając takie dane historyczne, na ile rozumiem to zagadnienie, jesteśmy w stanie poniekąd przewidzieć, kiedy one będą w stanie produkować prąd i ciepło, w jakiej ilości, na ile one będą użyteczne dla systemu, no i dzięki temu łatwiej tym systemem sterować, a co za tym idzie zmniejszyć swoje zapotrzebowanie na moce dyspozycyjne w systemie.
Dobrze pan myśli i dzisiaj jeszcze przed nami ogromne wyzwanie w zakresie dekarbonizacji, czyli likwidacji źródeł zasilanych węglem. I tak jak też ja mówiłam z kolei na początku, w przypadku systemu szczecińskiego mamy do rozwiązania równanie z wieloma niewiadomymi, czyli jak zdekarbonizować nasze źródła, czyli na jakie jednostki, czym zasilane i w jakim układzie jednostek powinniśmy je wybudować. I ta digitalizacja poprzez spowodowanie pewnych oszczędności, po pierwsze po stronie klientów, po drugie po stronie przesyłu, pozwoli nam zdecydować, jakie moce rzeczywiście powinniśmy odtwarzać, jak wykorzystać możliwości akumulacyjne systemu, gdzie wykorzystać ewentualne zdolności albo w ogóle wybudować magazyny, akumulatory ciepła zamiast źródeł ciepła, czyli jak wykorzystać energię, która została wyprodukowana już. Ta digitalizacja rzeczywiście pozwoli także przedsiębiorstwom ciepłowniczym zastanowić się, jak dużo pieniędzy musi wydać w zmianę w odejściu od węgla.
Na koniec chciałem panią podpytać o taki wątek czysto technologiczny, no bo większość naszych słuchaczy, myśląc cyfryzacja, pewnie ma na myśli sztuczną inteligencję, big data, machine learning, rozwiązania chmurowe. Jakie mogą być rozwiązania przyszłości, które zmienią oblicze tego polskiego ciepłownictwa?
Wszystko, co pan wymienił, bo pan wymienił narzędzia, za pośrednictwem których my będziemy mogli tak nie tylko zdalnie odczytywać liczniki, co już dzieje się na szczęście w prawie całej branży, ale będziemy mogli na życzenie klientów sterować ciepłem w ich budynkach, po ciepłowniczemu mówiąc, łamać krzywą grzania, obniżać te krzywe grzania, czyli żeby klient mógł zdecydować, w jakich warunkach to ciepło do jego budynku powinno być dostarczane. To, co pan powiedział, to są narzędzia, a my możemy je wykorzystywać po prostu oferując poszczególne produkty dla naszych klientów. Możemy też sterować odpowiednio ciepłą wodą. No i oczywiście cały temat, który od lat jest w ciepłownictwie, to jest nie tylko ogrzewanie, ale także chłodzenie.
Zmierzając do końca, staram się wypracować sobie taki duży obrazek polskiego ciepłownictwa. Jak Szczecin dzisiaj sytuuje się w kontekście cyfryzacji sektora na tle Polski i gdzie pani zdaniem w ogóle w tym procesie jest Polska? To znaczy, jaki jest stan cyfryzacji? Gdybyśmy to mieli jakoś spróbować zdiagnozować, jak daleko jesteśmy od takiego momentu, w którym no, moglibyśmy powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni?
Ja jestem raczej optymistką, bo jesteśmy niezwykle świadomi i wiemy, czego potrzebujemy i co byśmy chcieli jako branża ciepłownicza w Polsce. Jako Szczecin też jestem bardzo dużą optymistką, ale tak jak powiedziałam, my jesteśmy spółką lokalną, 60 lat tradycji współpracy z miastem, ale też od 20 lat jesteśmy częścią dużego koncernu energetycznego, jakim jest E.ON. I my rzeczywiście mamy to szczęście, że podpatrujemy u naszych kolegów to, co już miało szansę być sprawdzone w Europie. Jesteśmy w stanie wdrożyć absolutnie szybciej te rozwiązania u nas i dzięki temu mamy też pewnie więcej odwagi, bo my już to widzieliśmy i dotykaliśmy to z naszymi kolegami. W momencie, kiedy 70 tysięcy pracowników już gdzieś coś sprawdziło na całym świecie, to my się czujemy bezpieczni. Dlatego jakby z jednej strony jako inwestor w Szczecinie wiemy, że mamy do wydania dużo pieniędzy na dekarbonizację, digitalizację, na usprawnienia, na optymalizację i wszystkie akcje, które nas czekają w branży. Robimy to dużo odważniej, myślę, niż przedsiębiorstwa, które nie mają takiego wsparcia.
I my ten proces będziemy obserwować i śledzić. Beata Kurdelska, Szczecińska Energetyka Cieplna. Bardzo dziękuję.
Zapraszamy do Szczecina.
Tydzień temu patrzyliśmy na polskie ciepłownictwo z perspektywy władzy centralnej, a dziś ruszamy w teren, by sprawdzić, jaką rolę w transformacji sektora pełnią samorządy. O tym porozmawiam z panią Katarzyną Szymczak-Pomianowską z Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Jak podsumuje pani kończący się właśnie sezon grzewczy? Jakie widzi pani zarazem największe wyzwania w ciepłownictwie na ten rok oraz na kolejne lata? Czyli przyjmiemy taki poziom, nazwijmy to bieżący, oraz poziom strategiczny z punktu widzenia pani miasta.
Dobry. Mamy za sobą, myślę, że dobry sezon grzewczy, bo łagodny. Wszyscy obawialiśmy się w dobie tych galopujących cen ciepła i energii, jak nasze kieszenie dźwigną niskie temperatury i rachunki, które trafią do naszych skrzynek mailowych i pocztowych. Było całkiem nieźle, w związku z tym odetchnęliśmy. Jednak to, co jest absolutnie wyzwaniem zarówno w perspektywie krótko, jak i długoterminowej, to oferowanie ciepła sieciowego, które będzie na kieszeń każdego konsumenta. Jednocześnie edukacja ekologiczna, podnoszenie świadomości w zakresie świadomej i rozsądnej konsumpcji, podnoszenie efektywności energetycznej naszych lokali, mieszkań, domów, w których żyjemy, po to, aby zużywać jak najmniej ciepła i energii i aby właśnie móc z jednej strony, to może nie jest takie oczywiste dla każdego, kto nas będzie słuchał, ale redukować emisję gazów cieplarnianych, bo to jest to, co bezpośrednio, że tak powiem, zaprząta moją głowę z poziomu Departamentu Zrównoważonego Rozwoju, bo koordynujemy tą politykę klimatyczną miasta i przygotowujemy ścieżkę dekarbonizacji Wrocławia, ale z drugiej strony właśnie, aby nasze kieszenie były w stanie dźwigać rachunki, a jednocześnie, abyśmy mogli w przyszłości proponować zrównoważony miks energetyczny, czyli wprowadzać jak najwięcej odnawialnych źródeł energii do miksu, ale wiadomym jest, że ciężko będzie w 100% zastąpić energetykę, ciepłownictwo konwencjonalne odnawialnymi źródłami energii. W związku z tym musimy redukować naszą konsumpcję, redukować nasze zapotrzebowanie na ciepło i energię, po to, aby te źródła odnawialne, które zainstalujemy, w które zainwestujemy, po prostu były w stanie nas obsłużyć. No i oczywiście w tej długookresowej perspektywie dekarbonizacja sektora ciepłowniczego. We Wrocławiu właśnie stoimy przed tym wyzwaniem w perspektywie kilku lat. Funkcjonujące w tej chwili źródła ciepła sieciowego będą przebudowywane. Tutaj jesteśmy w ścisłej współpracy zarówno ze spółkami Skarbu Państwa, jak i ze spółką Fortum, która jest gestorem sieci ciepłowniczych na terenie Wrocławia, po to, aby ta inwestycja została zrealizowana na czas i aby wrocławianie mogli mieć w nieprzerwany sposób dostarczany bezpiecznie ciepło sieciowe.
Powiedziała Pani bardzo ważną rzecz, że oprócz tych inwestycji sieciowych, które są w zasadzie w całym kraju realizowane i zapowiadane, kluczowa jest redukcja popytu i tutaj chciałbym podpytać Pani o doświadczenia w tym zakresie, to znaczy jaka jest trajektoria w na przykładzie Wrocławia oraz jakimi instrumentami tak bardziej na poziomie generalnym dysponują samorządy, żeby wspierać na przykład właśnie redukcję popytu.
Co możemy robić, to możemy edukować, to możemy pokazywać sposoby. We Wrocławiu realizujemy kampanię Ciepło w domu, czyli dajemy takie proste wskazówki, w jaki sposób dogrzewać swoje mieszkania w dni słoneczne, kiedy po prostu to ciepło i światło słoneczne wpada do naszych mieszkań i w jaki sposób to ciepło zatrzymywać po zmroku. Przez stosowanie naturalnych przegród, rolet zewnętrznych, wewnętrznych, kurtyn, krótkie wietrzenie przy zakręconych grzejnikach. To są proste sposoby, które pomagają uzyskać komfort termiczny. Namawiamy też do tego, aby przyzwyczajać swoje organizmy do funkcjonowania w nieco niższej temperaturze. W momencie, kiedy dotknął nas kryzys energetyczny wywołany zaostrzeniem konfliktu w Ukrainie, zrozumieliśmy, że musimy troszeczkę przestawić swoje funkcjonowanie, bo to nasze bezpieczeństwo było zagrożone z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa dostaw surowców. W związku z tym pokazywaliśmy mieszkańcom, że komfortowa temperatura w sypialni oscyluje wokół 18 stopni, a komfortowa temperatura w pozostałych pomieszczeniach, poza oczywiście łazienką, może oscylować wokół 20-21 stopni. Każde pół stopnia mniej przekłada się zarówno na poziom konsumpcji, jak i na poziom naszych rachunków. W związku z tym jest to niezmiernie ważne. To, czym nie dysponujemy mechanizmami finansowymi. Niestety samorządy nie są w stanie finansowo wspierać mieszkańców. Te mechanizmy powinny być uruchamiane na poziomie rządowym. Kilka dni temu przyjęta została tak zwana dyrektywa budynkowa na poziomie Parlamentu Europejskiego, która wprowadza konkretne okresy, w których będziemy musieli z jednej strony uzyskać parametry efektywności energetycznej nowych budynków, istniejących budynków oraz wprowadzić elementy źródeł energii odnawialnej. W związku z tym te wydatki nas czekają. Zatem prawdopodobnie będą szły również źródła finansowania, przy czym to, na co powinniśmy być gotowi, na co musimy przygotować naszych mieszkańców, to, że nie należy liczyć na bezzwrotne dotacje, na pewno nie w 100%. Być może będzie to jakiś element dofinansowania, natomiast to, co będzie się pojawiało, będą to instrumenty zwrotne, czyli pożyczki, kredyty. Chodzi o to, aby były one dostępne i przystępne dla mieszkańców, żeby było ich na nie stać, żeby mogli sobie pozwolić na sfinansowanie inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej swoich mieszkań i domów, czyli inwestycje w wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, docieplenie fundamentów, stropodachów, czy też wprowadzenie nowych systemów wentylacyjnych, bo poprzez systemy wentylacyjne bardzo dużo ciepła ucieka i tutaj jest bardzo duży potencjał do zatrzymania tego ciepła, ale jest to też trudność, jeśli chodzi o już istniejące budynki. Jest to wyzwanie.
To jest wsparcie mieszkańców, a co ze wsparciem spółek ciepłowniczych, które realizują inwestycje? Czy tutaj samorządy dysponują jakimiś instrumentami i ewentualnie na ile są one efektywne na przykładzie Wrocławia, lub też co powinno się zmienić, żeby takie miasto jak Wrocław mogło bliżej współpracować, pomagać inwestorom?
Na poziomie Wrocławia ta współpraca wygląda naprawdę modelowo. Mamy powołane takie partnerstwo dekarbonizacyjne, w którym są wszystkie nasze spółki energetyczne, ciepłownicze, gazowe, właśnie po to, abyśmy widzieli wzajemnie swoje interesy, abyśmy widzieli swoje potrzeby i abyśmy mogli w sposób optymalny obsługiwać naszych mieszkańców, my jako samorząd, spółki w ramach swoich zadań. Natomiast jako miasto jesteśmy również w aktywnym dialogu z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, aby stamtąd pojawiały się właśnie narzędzia i mechanizmy wsparcia dla sektora ciepłowniczego, aby mógł on przejść swoją dekarbonizację i w nieprzerwany sposób dostarczać ciepło mieszkańcom i żeby to ciepło było jak najbardziej zielone.
A jak samorządy patrzą na rządowe strategie? Tydzień temu w naszym podcaście wiceministra klimatu Urszula Zielińska zapowiedziała, że do końca roku opinia publiczna będzie mogła zapoznać się z najnowszą wersją polityki energetycznej Polski do 2040 roku, strategią dla ciepłownictwa. No i tam będą wyznaczone kierunki. Już wiadomo, że rząd będzie zapowiadał szybsze odejście od gazu w ciepłownictwie, który straci ten status paliwa przejściowego w tym procesie. Zastanawiam się, co to znaczy dla samorządów, które powiedzmy w poprzednich latach planowały swoją politykę, także inwestycje, rozwój sektora w oparciu o jakąś strategię rządową, no a teraz mamy całkowitą zmianę paradygmatu. Jaki jest pani punkt widzenia na tę sprawę?
Z optymizmem czekamy na to, co Ministerstwo Klimatu położy na stole. Wczoraj byliśmy właśnie na spotkaniu z panią minister, podczas którego dowiedzieliśmy się, że w czerwcu zostanie podany do publicznej wiadomości właśnie ambitny scenariusz, jeśli chodzi o te wytyczne wskaźniki w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, co również będzie dotyczyło właśnie sektora ciepłowniczego. Niezmiernie ważne jest, aby te cele były stawiane z jednej strony ambitnie, ale z drugiej strony, abyśmy mogli doświadczyć tak zwanej sprawiedliwej transformacji. To będą olbrzymie koszty społeczne. Wobec tego nie możemy pozwolić sobie na pogłębianie tak zwanego zjawiska ubóstwa energetycznego i na pewno będą musiały być programowane mechanizmy wsparcia do tych grup odbiorców, którzy będą potrzebowali tego wsparcia, bo absolutnym nieporozumieniem jest oferowanie jednakowego wsparcia wszystkim. Wsparcie należy oferować tym grupom odbiorców, którzy go wymagają. Po prostu nie stać nas, aby rozdawać publiczne pieniądze. Natomiast tak, czekamy na te plany ministerstwa. My jesteśmy w tej chwili w bardzo takim konstruktywnym dialogu z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. To się zmieniło w ostatnich miesiącach na plus. Jako Wrocław w tej chwili przygotowujemy swoją strategię dekarbonizacji. Ona będzie dotyczyła nie tylko działań miejskich, ale właśnie działań wszystkich podmiotów funkcjonujących na terenie miasta, bo tak naprawdę magistrat, jego jednostki, spółki odpowiedzialne będą tak naprawdę za parę procent wszystkich tych kosztów, które muszą zostać poniesione w związku z transformacją klimatycznym na terenie miasta, z dekarbonizacją miasta. Pozostałe koszty będą ponoszone właśnie przez spółki energetyczne, ciepłownicze, przez biznes, przez mieszkańców rozumianych jako wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, bo 55% emisji gazów cieplarnianych na terenie Wrocławia pochodzi właśnie z budynków. A z budynków dlatego, bo mamy niezdekarbonizowane źródła ciepła i energii. W związku z tym tutaj tak naprawdę jest ten największy ciężar i największe wyzwanie. W momencie, kiedy zdekarbonizujemy te dwa sektory, możemy mówić o dekarbonizacji miast, w tym Wrocławia. W związku z tym niezmiernie ważne jest, aby polityka miejska i krajowa się widziały, abyśmy nakładali harmonogramy działań na siebie i tak jak powiedziałam, jesteśmy po bardzo dobrych rozmowach wczoraj w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, które będziemy kontynuowali.
Chciałem panią podpytać o partnerstwo publiczno-prywatne. To jest taki trochę święty graal i odpowiedź na ten brak kapitału w samorządach, a jednocześnie odpowiedź na to, że często spółki ciepłownicze napotykają na szereg barier po stronie regulacji na przykład, czy w ogóle działań administracji. Jakie są pani doświadczenia w tym zakresie, jeżeli chodzi o inwestycje w ciepłownictwie? Co się sprawdza, a co się nie sprawdza, ewentualnie jakie bariery na przykład na poziomie centralnym trzeba byłoby usunąć, żeby usprawnić tutaj, udrożnić te kanały współpracy?
Mamy bezpośrednich doświadczeń w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego na styku z sektorem ciepłowniczym. Przez wiele lat faktycznie te przepisy były w taki sposób kształtowane, że z jednej strony partnerstwo publiczno-prywatne wydawało się czymś na wyciągnięcie ręki, z drugiej strony było bardzo trudne i wbrew pozorom drogie, jeśli chodzi o ten wariant, w który samorządy mogłyby wchodzić. Już pomijam fakt, że obciążały również wskaźniki długu publicznego, wobec tego nie były też korzystne dla samorządów z tego względu. Te przepisy zostały nieco zmienione i w mojej ocenie partnerstwo publiczno-prywatne jest absolutnym must have w przyszłości, to znaczy samorządów nie będzie stać na to, nawet tych, które posiadają powiedzmy swoje źródła wytwórcze, bo we Wrocławiu akurat to nie Wrocław jest właścicielem systemów ciepłowniczych, natomiast jest to kierunek, który będzie się rozwijał, zarówno jeżeli chodzi o sektor energetyczny, jak i ciepłowniczy. Miasta dysponują gruntami, dysponują działkami, natomiast kapitał prywatny dysponuje właśnie środkami finansowymi, które jest w stanie zaangażować właśnie po to, aby albo modernizować sektor ciepłowniczy, albo inwestować w źródła energii odnawialnej. I w mojej ocenie to jest ten kierunek, który w najbliższych latach będzie się rozwijał. Zresztą tak musi być, bo tak jak powiedziałam, z kapitału czy ze środków publicznych tylko kilka procent transformacji energetycznej, klimatycznej będzie finansowane. Cała reszta będzie finansowana z kapitału prywatnego. Wyzwaniem jest znalezienie takich ścieżek uruchomienia tego kapitału prywatnego, aby jego właściciel chciał go wyłożyć, a ktoś inny był w stanie z niego skorzystać, aby był to dostępny kapitał. Jest to tak naprawdę droga w jedną stronę.
W związku z tym, co pani powiedziała, mam nadzieję, że i ta kwestia w kontekście transformacji nie tylko ciepłownictwa, ale w ogóle sektora energii szeroko pojętej, no, znajdzie się w agendzie prac rządu i to raczej szybciej niż później, natomiast zastanawiam się jeszcze, co w takim razie z punktu widzenia samorządów powinno zmienić się w działaniach firm, czy też nie należy nic zmieniać, bo tutaj wszystko gra. Jakie są pani doświadczenia?
W mojej ocenie firmy ciepłownicze jednak wpadają w bardzo konkretne regulacje i przepisy i są tego świadome. Przynajmniej to, czego doświadczamy tutaj we Wrocławiu, wygląda bardzo obiecująco. Ja się bardzo cieszę z tego, że mamy bardzo otwarty dialog ze spółkami ciepłowniczymi. To znaczy wiemy, jakie są plany, jesteśmy w stanie wspólnie te plany kształtować w takim sensie, że inwestycje w źródła wytwórcze w bardzo dużym stopniu ingerują w tkankę miejską, silnie zurbanizowaną. W związku z tym absolutnie konieczna jest tutaj dobra i ścisła współpraca, aby te inwestycje były jak najmniej odczuwalne i dotkliwe dla mieszkańców, żeby, mówiąc wprost, nie paraliżowały miasta, nie paraliżowały go komunikacyjnie, nie paraliżowały go inwestycyjnie, aby były jak najbardziej bezbolesne, mówiąc kolokwialnie. I uważam, że we Wrocławiu jesteśmy w takiej sytuacji. Właśnie w ramach tego naszego partnerstwa Stolika Dekarbonizacyjnego współpracujemy, pomagamy sobie wzajemnie, każdy daje wszystko to najlepsze, co ma, czyli swoją wiedzę, doświadczenie i dzięki temu idziemy dalej, jesteśmy w stanie dynamicznie te przedsięwzięcia realizować i tego życzę również innym miastom, bo spotkałam się właśnie z takimi opiniami w tej chwili, jak powiedziałam, jesteśmy w trakcie tworzenia naszej rotuaby dekarbonizacji. Autorzy tego opracowania są pod wrażeniem tego, że my mamy dostęp do tej wiedzy, my wiemy, co nas czeka, bo nie wszystkie samorządy są w takiej sytuacji. Ale myślę, że jest to kwestia dobrego dialogu, właściwych osób przy stole i myślę, że tak będzie nawet.
Jeszcze w takim razie dopytam, co się w tej strategii może znaleźć, czy też Wrocław raczej czeka na to, co najpierw pokaże rząd, a potem się będzie do tego odnosił. Jaka jest trajektoria transformacji w przypadku pani miasta?
Nie, absolutnie nie możemy czekać na to, co pokaże rząd. Nasze prace muszą toczyć się równolegle z tego względu, że jesienią nasze tak zwane kontrakty klimatyczne zawierające plan działań oraz plan inwestycyjny musimy przedłożyć do Komisji Europejskiej. Wiąże się to z uczestnictwem Wrocławia w misji 100 miast neutralnych dla klimatu inteligentnych, w ramach której to misji zobowiązaliśmy się przedstawić właśnie scenariusze dojścia do neutralności klimatycznej oraz zaprojektować redukcję emisji gazów cieplarnianych o 80% do roku 2030 w stosunku do roku 2020. Jest to bardzo trudne, natomiast nie niemożliwe. Chodzi też o to, żeby pokazać, jak dużo musiałoby się zadziać, żeby taka dekarbonizacja była możliwa. W ramach naszej roadmapy przedstawimy scenariusz kontynuacji, czyli jeżeli byśmy działali tak, jak działamy do tej pory, scenariusz osiągalny, czyli jeżeli dołożylibyśmy takie działania i działania inwestycyjne, na które jesteśmy w stanie sobie pozwolić, oczywiście biorąc również pod uwagę no właśnie dekarbonizację sektora ciepłowniczego i energetycznego. Te działania nie będą po stronie magistratu, tylko tych spółek. Oczywiście inwestycje w niskoemisyjny tabor komunikacji publicznej, podnoszenie efektywności energetycznej budynków, bo tutaj będzie, tak jak powiedziałam na początku rozmowy, największe wyzwanie, jeśli chodzi o redukcję emisji, bo tutaj ich mamy najwięcej, a jeśli mówimy o tej już istniejącej tkance mieszkaniowej, no to zwłaszcza budynki z wielkiej płyty czy budynki zabytkowe, kamienice stanowią wyzwanie, na przykład z uwagi na wytyczne konserwatorskie. Pokażemy też scenariusz ambitny, którego zapewne nie będziemy w stanie zrealizować z uwagi na wysokie koszty inwestycyjne i społeczne, ale abyśmy mieli świadomość, jak pięknie by mogło być, tylko że chyba nie jesteśmy w stanie sobie na to pozwolić z uwagi na uwarunkowania prawne i ekonomiczne.
A w kontekście technologii, w jakim kierunku będzie podążał Wrocław? Bo też we Wrocławiu są innowacyjne projekty, na przykład realizowany projekt produkcji ciepła ze ścieków. Co jeszcze oprócz tego? Co będzie takim dominującym paliwem, wehikułem transformacji w lokalnym ciepłownictwie?
Projekt, o którym pan wspomniał, czyli WROMPA, to projekt odzysku ciepła ze ścieków realizowany w partnerstwie firmy Fortum i miejskiej spółki MPWiK. Natomiast patrzymy w kierunku odnawialnych źródeł energii i czekamy na rozwój technologii wodorowych. W tej chwili te technologie wodorowe są nieopłacalne ekonomicznie i nieskalowalne tak naprawdę. Ten postęp technologiczny, innowacje, to jest to, co z całą pewnością będzie game changerem na tej naszej mapie dekarbonizacji. Wiemy również, tutaj jesteśmy również w partnerstwie z ambasadą Stanów Zjednoczonych, z Departamentem Energii. Wiemy, że tam również toczą się bardzo intensywne prace właśnie nad technologiami wodorowymi, które mogłyby być dostępne, skalowalne, więc z jednej strony ten pływający czas może gdzieś tam skłaniać do refleksji, że on nam trochę przecieka przez palce, ale z drugiej strony tak nie jest, bo w tym czasie sektor naukowo-badawczy bardzo intensywnie pracuje nad nowymi technologiami, które będą mogły być implementowane. Myślę, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu, może nie kilkadziesiąt, nawet kilkanaście, że będziemy mieli w rękach tak nowoczesne smartfony, na przykład, jakimi w tej chwili dysponujemy. Więc to się naprawdę dzieje i ja wierzę w to, że te technologie będą przyspieszały magazynowanie energii. To jest olbrzymie wyzwanie, bo nie jesteśmy w stanie tej odnawialnej energii wprowadzać do sieci, ani na bieżąco konsumować. Wiąże się to z naszym cyklem funkcjonowania w ciągu dnia, w związku z tym rozwój technologii magazynowania energii jest również tutaj niezmiernie ważny. To wszystko jest jakby szersza układanka i w tą stronę patrzymy jako miasto. Będziemy się starali to układać w system, ale jeszcze raz podkreślam, będą to zadania adresowane do wszystkich podmiotów, które w tym mieście funkcjonują. To nie będą zadania tylko dla prezydenta i jego urzędników. To będą zadania dla wszystkich.
Też nawiązując do tego, bo wcześniej pani powiedziała o mieszkańcach, że te inwestycje też nie mogą być dla nich przesadnie uciążliwe. Już tak zupełnie na koniec chciałem panią podpytać o to, czy pani zdaniem należy zwiększać partycypację mieszkańców w planowaniu rozwoju lokalnego ciepłownictwa i ewentualnie jakie są w tym zakresie doświadczenia Wrocławia, to znaczy czy mieszkańcy mają istotny wpływ na przykład na realizację takiej czy innej inwestycji i kierunek transformacji, czy też nie?
Mieszkańcy na pewno w każdej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z różnego rodzaju instalacjami, takimi są źródła wytwarzające ciepło sieciowe, no to wtedy wyrażają swoje opinie, wyrażają je na etapie opiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, procedowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Tutaj ten udział społeczeństwa jest oczywiście zapewniony. Z drugiej strony wiemy, że podmioty inwestujące w takie źródła mają obowiązek prawny po prostu zabezpieczyć bezpieczeństwo funkcjonowania tych instalacji na terenie miasta. Ten styk jest tutaj regulowany przepisami prawa. Ta wrażliwość społeczna, jeśli chodzi o kwestie środowiskowe, jest w tej chwili bardzo wysoka. I mam wrażenie, że inwestorzy też mają tego świadomość. Nawet planując, powiedzmy, przebieg sieci ciepłowniczych, też jesteśmy po takich rozmowach, mają świadomość, że muszą dbać o potencjał przyrodniczy, nie prowadzić tych sieci bezpośrednio przez tereny zadrzewione albo minimalizować te przebiegi, gdzie po prostu na to zwracają uwagę, więc ten głos społeczny wybrzmiewa właśnie w takich kwestiach, no bo tutaj jeśli chodzi o te już takie, powiedzmy, konkretne rzeczy, jak już związane z samymi technologiami, z tym sercem systemu, myślę, że tutaj nieco mniej, no tutaj już muszą się wypowiadać inżynierowie, ale jeśli chodzi o kształtowanie tego systemu na terenie miasta, to na pewno mieszkańcy biorą udział w sposób formalny albo nieformalny, no i ten głos na pewno powinien być brany pod uwagę, bo jest głosem ważnym. I często mieszkańcy widzą więcej niż testy, bo są blisko tych inwestycji.
Katarzyna Szymczak-Pomianowska, Urząd Miejski we Wrocławiu. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję za rozmowę, a Państwa zapraszam na kolejne odcinki serii, której partnerem jest Fortum Power & Heat Polska. Posłuchajcie również pozostałych podcastów Polityki Insight. Znajdziecie je na najważniejszych platformach podcastowych. Do usłyszenia.